Prawo do bycia nieczytelnym. Nowy front walki o wolność. Współczesny spór o anonimowość wykracza daleko poza kwestie prywatności. Staje się fundamentalną walką o autonomię podmiotu w dobie cyfrowej inwigilacji. Hector Amaya definiuje anonimowość nie jako romantyczną pustkę, lecz jako precyzyjne narzędzie polityczne, indexical dissociation, pozwalające jednostce odciąć się od systemów, które dążą do jej pełnej katalogizacji i predykcji przyszłych zachowań. Wiek XIX obsesyjnie liczył ciała, wiek XX populację, natomiast wiek XXI bez pamięci zakochał się w policzalności śladów. To nie jest jedynie techniczna korekta metodologii nadzoru, lecz głęboka zmiana ustrojowa, antropologiczna i ontologiczna zarazem. Władza dawna chciała wiedzieć, gdzie jesteś, podczas gdy władza cyfrowa chce wiedzieć, kim staniesz się jutro. Dlatego dzisiejszy spór o anonimowość nie dotyczy jedynie jednostkowego komfortu, lecz stanowi walkę o same warunki możliwości podmiotowości. Nie jesteś tylko zbiorem danych, choć system usilnie próbuje cię w ten sposób zdefiniować i zamknąć w przewidywalnym schemacie. Amaya trafia w samo sedno tego przesunięcia. Określa anonimowość jako zabieg odłączenia ciała od wskaźników, które pozwalają systemowi to ciało wskazać, uporządkować i ostatecznie ukarać. W tym ujęciu anonimowość przestaje być mgłą, a staje się precyzyjnym narzędziem politycznym. Przestajemy pytać, czy ktoś ma coś do ukrycia, a zaczynamy dociekać, kto ma prawo nie być w pełni uchwytny przez mechanizmy identyfikacji. W nowoczesnych demokracjach o przejrzystości mówimy zazwyczaj tak, jakby była ona bezwarunkowym dobrem publicznym. Jednak przejrzystość nie jest pojęciem niewinnym, zwłaszcza gdy w rękach państwa i korporacji staje się instrumentem rażąco asymetrycznym. To my, obywatele, konsumenci i pracownicy, mamy być krystalicznie czytelni, podczas gdy sam system pozostaje dla nas całkowicie nieprzenikniony. Interfejsy są gładkie i przyjazne, lecz modele decyzyjne skrywają się wewnątrz czarnych skrzynek, których nikt nie ma prawa otworzyć. Cały łańcuch ekstrakcji danych zostaje sprytnie ukryty pod liturgią zgód i obowiązkowych kliknięć w wyskakujące okienka. Ekonomia anonimowości, o której pisze Amaya, jest w istocie ekonomią asymetrii epistemicznej, gdzie jedna strona ma obowiązek ujawniania, a druga przywilej agregowania. Jedna strona zostawia nieświadome ślady, a druga buduje z nich potężną przewagę informacyjną, rynkową i polityczną. Podobne intuicje odnajdujemy w koncepcjach dobrego państwa, gdzie tożsamość cyfrowa zostaje wyraźnie odróżniona od czysto technicznej identyfikacji. Demokracja zostaje tam obroniona jako porządek uzasadniania, w którym żywy człowiek musi zachować pierwszeństwo wobec automatycznej klasyfikacji algorytmicznej. Prywatność to zasłona, ale anonimowość to tarcza, która chroni nas przed totalnym pochwyceniem. Warto zatrzymać się nad samym pojęciem indeksu, który w kulturze masowej wydaje się czymś nużącym, administracyjnym i niemal biurowym. PESEL, login czy wzorzec twarzy to jednak narzędzia cywilizacyjne o ogromnej, niemal demiurgicznej mocy. Indeks nie tylko wskazuje konkretną osobę, ale przede wszystkim produkuje możliwość dalszych, często opresyjnych operacji. Kto może zostać wskazany, ten natychmiast zostaje włączony do konkretnej kategorii, a następnie objęty odmiennym reżimem praw, kredytowania czy kontroli. Odłączenie od indeksu nie jest więc zabawą w przebieranki, lecz chwilowym zawieszeniem całego łańcucha systemowego porządkowania, który próbuje nas zredukować do cyfrowego rekordu. Każda epoka karmi się własną baśnią założycielską, a nasza brzmi wyjątkowo uwodzicielsko. Sieć wyzwala jednostkę z okowów starych hierarchii. To jednak tylko półprawda, która bywa groźniejsza od ordynarnego kłamstwa, ponieważ przywdziewa nienagannie skrojony garnitur rozsądku i postępu. Owszem, internet drastycznie zwiększył koszty cenzury oraz umożliwił zabranie głosu tym, którzy dotąd pozostawali poza nawiasem oficjalnego obiegu informacji. Niemniej sieć, skolonizowana przez platformy reklamowe i wszechobecną infrastrukturę śledzącą, przestała być republiką wolnych obywateli, stając się sprawną machiną translacji ludzkich odruchów na strumienie danych. To, co dla użytkownika jawi się jako radosna swoboda ekspresji, dla systemu stanowi jedynie surowy materiał predykcyjny do dalszej obróbki. Nie jesteś tylko kontentem. Wyobraźmy sobie dziecko w szkolnej ławce, które milczy, gdy nauczyciel wyczytuje nazwisko z listy, ponieważ w domu nigdy go tak nie nazywano. Dla biurokraty to jedynie drobny błąd w systemie, lecz z perspektywy teorii Amayi mamy do czynienia ze sceną założycielską nowoczesnego poddaństwa. Właśnie w tym momencie aparat zapisu, formularza i urzędowego brzmienia brutalnie przecina żywą ontologię człowieka. ktoś staje się kimś zupełnie innym w samym akcie bycia adresowanym przez system. Państwo nie ogranicza się wyłącznie do rozpoznawania obywatela. Ono aktywnie współtworzy obiekt rozpoznania, narzucając mu sztywne ramy, w których musi się on zmieścić, aby w ogóle zaistnieć w porządku prawnym. Problem nadawania, odbierania czy zmieniania imion nie jest zatem folklorem tożsamości, lecz ścisłym zagadnieniem politycznym. Imię to najstarszy interfejs między ciałem a porządkiem symbolicznym. To właśnie ten mechanizm ułatwia odgórne przypisanie płci, pochodzenia, statusu czy miejsca w hierarchii społecznej. W tym miejscu musimy wprowadzić pojęcie nepantli. To stan przejścia, w którym stare wskaźniki zostały już odrzucone, lecz nowe nie uzyskały jeszcze społecznego, prawnego lub psychicznego zakotwiczenia. Jest to przestrzeń pomiędzy, stan zawieszenia, który nie ma w sobie nic z neutralności, będąc raczej bolesnym procesem stawania się. Dla migrantów, osób queer czy ludzi żyjących na granicach systemów prawnych to nie abstrakcja, lecz codzienna ontologia. Człowiek bytuje wtedy między imieniem a imieniem, między dokumentem a ciałem, próbując ocalić siebie przed przymusem natychmiastowej klasyfikacji. W tym specyficznym zawieszeniu anonimowość przestaje być brakiem bytu, stając się laboratorium nowego sposobu istnienia, który jest już realny, choć jeszcze nie uznany przez system. Władza dawna chciała wiedzieć, gdzie jesteś, natomiast władza cyfrowa chce wiedzieć, kim staniesz się jutro, wykorzystując do tego policzalność śladów, czyli analizę danych o naszych przyszłych zachowaniach. Prywatność to zasłona, ale to właśnie anonimowość jest tarczą, która pozwala nam trwać w nepantli bez lęku przed pochwyceniem. Tu właśnie zaczyna pękać klasyczny kontraktualizm, a wraz z nim marzenie o państwie jako bezstronnym arbitrze. Nowoczesność miała być sztuką życia pośród nieznajomych dzięki przewidywalnym regułom. Problem polega na tym, że z perspektywy grup podporządkowanych ten porządek od początku był głęboko selektywny. Nie każdy był jego pełnoprawnym beneficjentem i nie każdy mógł wejść do umowy społecznej na tych samych warunkach. W erze platformowej stary kontrakt społeczny został zastąpiony przez kontrakt adhezyjny, w którym warunki są dyktowane jednostronnie, bez pola do negocjacji. Dziś pytamy raczej, na jakich warunkach użytkownik oddaje swoje ślady prywatnym infrastrukturom w zamian za widzialność i dostęp do sieciowego życia? To przesunięcie przenosi centrum ciężkości z podmiotowego obywatelstwa na czystą eksploatację danych. Należy zwrócić uwagę na nową umowę społeczną, przybrała ona bowiem formę przycisku akceptuję, który definitywnie kończy dyskusję o naszych prawach. Zgoda staje się tu czysto proceduralna, lecz materialna nieprzejrzystość algorytmów pozostaje nienaruszona. Użytkownik nie zawiera już równorzędnego kontraktu, lecz zostaje włączony w układ ekstrakcyjny, gdzie jego zachowania są surowcem dla cudzego zysku. Dlatego obrona anonimowości nie jest sentymentalnym odruchem, lecz próbą przywrócenia minimalnej symetrii między stronami tej nierównej relacji. Anonimowość subalternistyczna, czyli teoria zakładająca, że grupy podporządkowane potrzebują braku identyfikacji jako ochrony przed systemem, staje się dziś warunkiem przetrwania. Jest to tarcza pozwalająca na działanie polityczne bez ryzyka natychmiastowego pochwycenia przez aparat klasyfikacyjny. W świecie, w którym jedna strona widzi wszystko, a druga otrzymuje jedynie iluzję wyboru, prawo do bycia niewidocznym staje się najwyższą formą oporu. Czy w świecie, gdzie każdy nasz oddech jest rejestrowany i wyceniany, wolność pozostanie czymś więcej niż tylko estetyką dobrze zaprojektowanego interfejsu? Prawdziwym wyzwaniem nie jest unikanie technologii, lecz odzyskanie prawa do bycia nieczytelnym w systemie, który żywi się naszą przewidywalnością. Być może w erze wiecznej cyfrowej widzialności, naszą największą formą oporu stanie się zdolność do pozostania niegotowym na cudze nazwanie.